Nazywam się Rafał Leśkiewicz, jestem zastępcą dyrektora Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie i witam Państwa bardzo serdecznie na prezentacji drugiego tomu, drugiego wydania Armii Krajowej w dokumentach. Serdecznie witam redaktora tego wydawnictwa, całego wydawnictwa Armia Krajowa w dokumentach, pana profesora Waldemara Grabowskiego z Biura Badań Historycznych. Witamy również pana profesora Bogdana Chrzanowskiego z Uniwersytetu w Gdańsku, który jest recenzentem tego tomu. Szanowni Państwo, publikacja, którą dzisiaj prezentujemy i o której dzisiaj będziemy rozmawiali, jest również dostępna w księgarni Instytutu Pamięci Narodowej, która mieści się tutaj za ścianą. Księgarnia jest czynna do godziny 19, więc gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany kupieniem tej publikacji, to można to zrobić właśnie w księgarni, która jest tutaj za ścianą. Poproszę teraz o kilka słów wprowadzenia redaktora wydawnictwa Armia Krajowa w dokumentach, osobę odpowiedzialną za przygotowanie także tego drugiego tomu, pana profesora Waldemara Grabowskiego. Bardzo proszę, panie profesorze.
Dziękuję. Tak, działa. Szanowni Państwo, spotykamy się w dniu szczególnym, 80 lat temu. 13 listopada 1939 roku de facto został powołany Związek Walki Zbrojnej. No i tak się złożyło, że w tą 80. rocznicę spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o drugim wydaniu tomu drugiego zbioru dokumentów zatytułowanego Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. Jak mówiłem, to jest drugie wydanie. Pierwsze wydanie zostało sporządzone i udostępnione historykom, ale też osobom zainteresowanym historią Polski w okresie II wojny światowej, a szczególnie Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego przez żołnierzy Armii Krajowej. To właśnie żołnierze Armii Krajowej, którzy doprowadzili po wojnie w 1947 roku do utworzenia Studium Polski Podziemnej w Londynie. Pieczołowicie gromadzili dokumenty świadczące o organizacji i o działalności podziemnego wojska i pracowali nad nimi, przygotowywali różnego rodzaju publikacje, a od 1970 roku rozpoczęli wydawanie właśnie tego zbioru dokumentów, Armia Krajowa w dokumentach. Ci, którzy się z Państwa interesują historią Armii Krajowej, wiedzą, że do 89 roku, 1989 roku ukazało się sześć tomów i teraz my, kontynuując jakby to dzieło żołnierzy Armii Krajowej jako wspólne wydawnictwo Studium Polski Podziemnej i Instytutu Pamięci Narodowej, przygotowujemy to drugie wydanie. Warto też dodać, że od tego tomu drugiego też trzecim współwydawcą zostało Wojskowe Biuro Historyczne. Natomiast ten drugi tom, wprowadzając nas do dyskusji, chciałbym powiedzieć tak, że drugi tom obejmuje bardzo interesujący i ważny okres w działalności Armii Krajowej. Mianowicie obejmuje on okres od czerwca 1941 roku, czyli od wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej i w jej efekcie podpisania układu Sikorski-Majski, który przywracał stosunki dyplomatyczne polsko-sowieckie, do kwietnia 1943 roku, czyli do odkrycia zbrodni katyńskiej i w efekcie działań polskiego rządu, który zwrócił się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o wyjaśnienie tej sprawy, co posłużyło Rosjanom za pretekst do zerwania stosunków z Rzeczpospolitą Polską. I ten okres właśnie obejmuje drugi tom. Mamy tutaj szereg dokumentów. Ja może Państwu powiem tak, że tutaj mamy opublikowane 401 dokumentów. W większości to są dokumenty, które były opublikowane w pierwszym wydaniu tomu drugiego. My ze swej strony dołożyliśmy ponad 50 dokumentów nowych, których nie było w tym pierwszym wydaniu. One obejmują czy ukazują szereg istotnych zagadnień w organizacji i funkcjonowaniu Armii Krajowej. Naszym celem było jakby dopełnienie obrazu Armii Krajowej, tak żeby historyk, ale także osoba zainteresowana historią Armii Krajowej, szerzej Polskiego Państwa Podziemnego, mogła sobie w oparciu o przedstawione dokumenty wyrobić własne zdanie na temat działalności podziemnego wojska. I jak mówię, ponad 50 dokumentów zostało opublikowane tutaj po raz pierwszy. Podobnie zresztą było w tomie pierwszym, gdzie też dołożyliśmy około 10% nowych dokumentów. I oczywiście taki zamiar mamy w odniesieniu do kolejnych tomów. Teraz jeżeli chodzi o bazę źródłową. Baza źródłowa jest poszerzona w stosunku do pierwszego wydania. O ile w pierwszym wydaniu podstawą źródłową były dokumenty zgromadzone w Studium Polski Podziemnej, w niewielkim zakresie te dokumenty zostały uzupełnione o dokumenty znajdujące się wówczas w Instytucie Sikorskiego w Londynie, czy na przykład w brytyjskim Archiwum Państwowym. O tyle w drugim wydaniu mamy dokumenty pochodzące z różnych innych archiwów. Oczywiście w przeważającej mierze te nowe jakby dokumenty czy nowe egzemplarze dokumentów już opublikowanych w pierwszym wydaniu pochodzą z archiwów polskich, to znaczy głównie to jest Archiwum Agnowych, Centralne Archiwum Wojskowe, również Instytut Pamięci Narodowej. Tu warto o tym powiedzieć, że to nie jest tak, jak swego czasu twierdzono, że Instytut Pamięci Narodowej to są tylko akta bezpieki. Tu warto zwrócić uwagę, że w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej znajduje się szereg dokumentów z okresu konspiracji w okresie II wojny światowej, ale również dokumenty pochodzące chociażby z Ossolineum we Wrocławiu czy z Instytutu Piłsudskiego w Ameryce. Także ta baza źródłowa została znacznie poszerzona w odniesieniu do pierwszego wydania. Również został zdecydowanie rozbudowany aparat naukowy, w jaki zostały wyposażone te dokumenty, czyli liczne przypisy zarówno dotyczące osób występujących w tych dokumentach, ale także organizacji konspiracyjnych, ale również organizacji władz okupacyjnych. Dzięki temu czytelnik może sobie poszerzyć ten obraz funkcjonowania zarówno podziemnego wojska, jak i władz okupacyjnych, ale również spraw politycznych dotyczących chociażby kontaktów rządu Rzeczpospolitej w Londynie z władzami brytyjskimi czy amerykańskimi, z władzami naszych sojuszników, w tym również z władzami Związku Sowieckiego, i może sobie wyrobić właśnie to własne zdanie na temat wielu wydarzeń, jakie wówczas miały miejsce. Jeżeli chodzi o to wprowadzenie, to może ja bym tyle powiedział. Natomiast chciałbym teraz zaprosić pana profesora i pana doktora do takiej dyskusji nad tym tomem drugim, ale Możemy też oczywiście dyskutować i tutaj nad tomem pierwszym tego drugiego wydania i generalnie moje pierwsze pytanie do pana profesora by było takie, jakby pan profesor powiedział, jakie zdaniem pana profesora jest znaczenie tego drugiego wydania dla właśnie dla historyków, ale też dla osób zainteresowanych historią.
Proszę państwa, może jeszcze się przedstawię, zajmuję się polskim państwem podziemnym na Pomorzu, co nie znaczy, że zawęziłem wyłącznie do Pomorza, no bo wiadomo, obszar zachodni to był pomorsko-poznański, no i emanacja wiadomo było w kierunku Warszawy. Więc tym się, prawda, od lat zajmuję i zaraz tu może wytłumaczę, dlaczego to o tym wspomniałem. Zacznę może, proszę państwa, od roku, no bardzo, bardzo dawno, to było 1950, kiedy ukazał się tom trzeci Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Armia Krajowa. Proszę państwa, przez długie lata to było, można powiedzieć, jedyne wydawnictwo, które traktowało o sile zbrojnej Polskiego Państwa Podziemnego, jaki był ZWZ-AK, Związek Walki Zbrojnej Armia Krajowa. Z tym, że oczywiście no, młodsza generacja tego nie pamięta, starsza trochę bardziej, to nie była książka dostępna dla całego ogółu. Pisząc pracę o Armii Krajowej magisterską w latach, na początku lat 70., bo ukończyłem Uniwersytet Gdański w roku 1973, musiałem mieć zgodę, prawda, to były prohibity, a więc nie mogłem korzystać, prawda, to co w tej chwili każdy czytelnik i sobie, prawda, wykorzystuje. Później tu, tak jak słusznie powiedział pan profesor Grabowski, Armia Krajowa w dokumentach od 1970 roku. No ale przygotowywana była wcześniej, bo to wyszła w 1970 roku, ukazała się drugim i w latach następnych poszczególne tomy. Proszę państwa, jeszcze tu trzeba, może ja tylko jeszcze dodam, że po transformacji ustrojowej również Ossolineum wydało Armię Krajową w dokumentach, to były przedruki. Ja nawet mam jeden z tych tomów, prawda? No więcej nie kupowałem, no ponieważ już miałem te pozostałe. Z tym, że tak w formie ciekawostki, jeden z tomów to przywiozłem w 1999 roku ze Studium Polskiej Podziemnej. Proszę państwa, teraz jeżeli chodzi o stronę merytoryczną, te tomy są i starsze, i obecne bardzo wartościowe. Dlaczego mówię to jeszcze starsze? Bo znowu pamiętam to już upływ czasu. Proszę państwa, o to można powiedzieć, historycy się bili, żeby mieć dostęp do tej Armii Krajowej, do tych wydawnictw. Bo one też były zastrzeżone, były zakazane. Jeden z tomów mi ojciec w ręczniku dał mi się przemycić przez granicę, to mój przywiózł, pamiętam, tą drugi. Proszę państwa, ale oczywiście tu bez żadnej winy. Zespół redakcyjny pod kierownictwem świętej pamięci generała Pełczyńskiego przygotowywał te tomy, na ile mógł przygotować. Obszerne bardzo przypisy. Jak na owe czasy, bardzo obszerne przypisy. Z przyczyn czysto no, oszczędnościowych, no bo wiadomo, dzięki też to dziękowano Fundacji Lenz-Korońskiej, prawda, to wydawnictwo się ukazało. Niektóre na przykład dokumenty były pominięte. Ja mówię tu o Pomorzu, bo na przykładowo dokument dotyczący Wydziału Marynarki Wojennej Alfa Komendy Głównej AK no został pominięty. Strasznie tu z kolegą profesorem Gąsiorowskim żałowaliśmy, bo napisaliśmy książkę na ten temat. No potem do tego dokumentu dotarliśmy, nie było problemu. Ale w latach 70. był to problem. I teraz konfrontując to z tomami, tym drugim, pierwszym i drugim tomem, który pod kierownictwem, bo to jest ogromna praca tutaj pana profesora, to naprawdę podziw tutaj i dla całego zespołu, i dla kierującego. Proszę państwa, poszerzono te przypisy. Dodawane, bo do pierwszego tomu także dodawano niektóre dokumenty. I przede wszystkim, no cóż, nauka idzie zawsze naprzód. No albo się cofamy, albo idziemy do przodu. Nie stoimy w miejscu. Nauka poszła bardzo do przodu i pewne ustalenia są nowe tutaj i pewne fakty możemy otworzyć, skomentować, czego nie mogli zrobić wydawcy w latach 70. To sprawa oczywista. My też nasze artykuły czasami, prawda, poprawiamy, no bo wiedza, prawda, nasza została poszerzona. I tutaj była ogromna, no mrówcza wręcz praca, tak już powiem kolokwialnie, pana profesora i całego zespołu. Tu jest też, prawda, pan, który też brał udział właśnie w tej redakcji. Ja jako jeden z recenzentów, mogę powiedzieć, że jak czytałem, to dostałem tam na 1200 stron chyba. Taka, to była taka ogromna paczka tego tekstu. I można powiedzieć, proszę Państwa, to nie była lektura do poduszki, jak to się mówi, prawda? To rzeczywiście trzeba było się na tym skupić. Masa i jeszcze raz masa przypisów. I dobrze, w tej chwili żaden historyk szanujący się nie może się obyć bez tego wydawnictwa. Nie napisze książki, czy artykułu nawet na temat Armii Krajowej, na terenie całego kraju, no bo to są dokumenty, które właśnie dotyczą się wcielonych, a więc Pomorza, Wielkopolski, Śląska, prawda, Północnego Mazowsza, Białostoczyzny, terenów wschodnich, GG, Generalnego Gubernatorstwa, wszystko. Tam jest, można powiedzieć, no historyk znajdzie dla siebie każdy coś, prawda, znaczy coś, co go usatysfakcjonuje. To jest ogromna praca. I można no tutaj, i mogę jeszcze tylko powiedzieć, że już o tym mówiliśmy, prawda, w Londynie byliśmy akurat na takiej na konferencji i tutaj już pan profesor mówi, że będą dalsze tomy, prawda, bo też apelowałem, żeby nie poprzestać na tym, bo szkoda byłoby po prostu tej pracy, która już została włożona. A jeżeli wyjdą tomy dalsze, no to cóż, następny będzie był przynajmniej, tak jak pamiętam, do wybuchu Powstania Warszawskiego, potem Powstanie Warszawskie i po powstaniu. No tutaj można powiedzieć, będziemy bardzo ciekawi, jakie dokumenty, bo redaguję to ze słów naprawdę, i tu mówię bez żadnego, że tak powiem, tutaj plusowania, ogromnych fachowców. I teraz ciekawy jestem, jakie na przykład Powstanie Warszawskiego, nowe jakieś ustalenia. A są, proszę Państwa, czasami nawet przypadkiem się znajdzie. Przykładowo ja, mimo że zajmuję się Pomorzem, ale napisałem kiedyś taki artykuł na temat politycznych przyczyn Powstania Warszawskiego. I proszę Państwa, zbierając materiały z IPN-u, tutaj mi przesłano do Gdańska, do oddziału gdańskiego, przypadkiem natknąłem się na ulotkę, którą lotnictwo sowieckie rzucało nad Warszawą przed wybuchem powstania, nawołując. I proszę Państwa, treść, no tak jak Radio, prawda, Lublin i Kościuszko, no, znana, no, prawda, wywołajcie po stanie i tak dalej, Armia Czerwona. Ale nie to było takie ciekawe, tylko adnotacja. U Beka nie udostępniać historykom. To było najciekawsze, prawda? A więc tego typu, można powiedzieć, dokumenty jeszcze są, można jeszcze je wykorzystać, prawda? I oczywiście okres po Powstaniu Warszawskim do formalnego rozwiązania, nie wiem, czy to będzie 19 stycznia, co będzie dalej, nie, czy delegatura sił zbrojnych jeszcze. Do rozwiązania. Aha, DZ, już bez winu, tak, w takim razie, bez winu. Proszę Państwa, no to tylko, cóż, no, można życzyć powodzenia, a sądzę, że ten zespół, który przygotowywał ten pierwszy i drugi tom, na pewno stanie na wysokości zadania. I to będzie rzeczywiście taki pomnik, można powiedzieć, tym, którzy walczyli i którzy oddali zdrowie wielokrotnie, ale i życie, swoją młodość. To byli młodsi przeznacznie od nas, prawda? Nasi rodzice, no dla niektórych dziadkowie, ja mówię, no moi rodzice, prawda? Ale będzie to, że tak powiem, rzeczywiście chwała tym bohaterom, którzy oddali życie za ojczyznę, prawda, tutaj. I w związku z tym, jak, nie wiem, no to będzie trwało oczywiście kilka lat, no bo to nie jest sprawa, bo to jest kwestie finansowe i merytoryczne, ale mam nadzieję, że doczekamy tutaj tego wydawnictwa i to będzie jak gdyby no pewien moment, pewien podkreślam, zamknięcia może spraw badawczych. Pewien podkreślam, nie tutaj zupełny, ale ułatwi to dalszą pracę historykom i przede wszystkim młodemu pokoleniu, bo rzecz jasna, że objętość jest ogromna, ale nawet w szkole nauczyciel może wybrać 2, 3, 4, 5 dokumentów i nawet przekazać w szkole. Nie mówiąc już, jeżeli chodzi o studia historyczne czy politologiczne, prawda, tutaj. Dlatego też uważam, że wydawnictwo na pewno spełnia swoją rolę i merytoryczną, i bym powiedział dydaktyczną również, żeby zapoznać się z tym, co, jak to, prawda, było, jak Armia Krajowa, fenomen na skalę europejską, jeżeli chodzi o polskie państwo podziemne. Tak jak tu słusznie pan profesor powiedział, dotyczy to głównie Armii Krajowej, tam nie delegatury rządu, a więc pionu tutaj cywilnego. Ale każdy będzie mógł się zapoznać, nawet, prawda, ktoś, kto nie studiował historii, ale powiedzmy sobie, no, słyszał gdzieś coś, prawda, bo świadomość jest bardzo różna, to państwo o tym wiecie, na ten temat, prawda. I dobrze, że te tomy się ukazują i tylko można powiedzieć życzyć powodzenia, a na pewno tak będzie, bo zespół jest, powiedziałem, znakomity i na pewno będzie to wydawnictwo na należytym poziomie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu profesorowi. A teraz proszę pana doktora Rafała Leśkiewicza o wypowiedź. I tutaj dodam, bo tego nie powiedzieliśmy wcześniej. Pan doktor Rafał Leśkiewicz przez kilka dobrych lat kierował pracą archiwum IPN-u. Też w tym okresie, kiedy nawiązywaliśmy bliską współpracę ze Studium Polski Podziemnej, także będzie mógł podzielić się własnymi refleksjami na ten temat. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, ta publikacja to jest tak naprawdę efekt współpracy Instytutu Pamięci Narodowej ze Studium Polski Podziemnej, bo bez nawiązania oficjalnej współpracy ze Studium Polski Podziemnej to wydawnictwo zapewne by nigdy nie powstało. I tak się składa, że główni architekci, pomysłodawcy ponownego wydania AK w dokumentach już nie żyją, bo ze strony SPP dr Krzysztof Stoliński, prezes Studium Polski Podziemnej, prezes Instytutu Pamięci Narodowej Świętej Pamięci Janusz Kurtyka, ale także mój poprzednik na stanowisku dyrektora archiwum IPN Świętej Pamięci dr Zbigniew Nawrocki spotkali się po raz pierwszy 30 stycznia 2008 roku. Wówczas podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Instytutem Pamięci Narodowej a Studium Polski Podziemnej i tak naprawdę wówczas rozpoczęto pierwsze dyskusje na temat ponownego wydania AK w dokumentach. Oczywiście przez wiele lat ta koncepcja wydawnicza zmieniała się. Były różne pomysły co do tego, w jakiej formie, w jakiej postaci wydać Armię Krajową w dokumentach, czy w ogóle próbować odtwarzać ten układ pierwotny, rozpoczęty wydanym pierwszym tomem w 1970 roku, a zakończony tym suplementem, tomem szóstym w roku 1989. Były pomysły, żeby to może w jednym tomie umieścić, żeby wydawać to w nieco innym formacie. Jednak ostateczna decyzja zapadła, żeby jednak skoncentrować się na tych pięciu kluczowych tomach i w ramach tych pięciu tomów jakby wydać ponownie dokumenty, które wówczas w latach 70. i 80. się ukazały. Ale żeby można było to przeprowadzić i żeby można było wydać to monumentalne wydawnictwo, konieczna była taka praca u podstaw, praca typowo archiwalna, bez której nie bylibyśmy w stanie doprowadzić do skutecznego wydania tych tomów. Musimy pamiętać o tym, że Studium Polski Podziemnej, instytucja de facto działająca społecznie przez wiele lat, taki przyczółek polskości w Londynie, gromadząca i przechowująca pieczołowicie bardzo istotne dokumenty dla historii Polski z okresu II wojny światowej, jakby borykała się z wieloma problemami nie tylko natury finansowej, ale także organizacyjnej, zarządczej. I jakby aby móc rozpocząć pracę nad wydaniem AK w dokumentach, po pierwsze trzeba było przeprowadzić rzetelną kwerendę, a żeby tę kwerendę rzetelnie przeprowadzić, trzeba było znaczną część dokumentów zgromadzonych w SPP opisać, skatalogować, uporządkować, a także przeprowadzić proces digitalizacji tych dokumentów. I to jest jakby to przedpole do właściwej pracy naukowej, które przez kilka lat pieczołowicie było prowadzone przez archiwistów z Instytutu Pamięci Narodowej. Tutaj szczególne zasługi ma kilkoro archiwistów, pani Agnieszka Chrzanowska, czy będący tu na sali pan Artur Janczewski, którzy przez wiele lat tak naprawdę i w zasadzie do dzisiaj uczestniczą w pracach nad opracowaniem tego dziedzictwa narodowego, które w Studium Polski Podziemnej jest przechowywane. Dzięki możliwości wykorzystania także tych nowych technologii skanowania, wyszukiwania, potem dzięki zeskanowaniu tych dokumentów zespół pana profesora Grabowskiego miał troszkę łatwiej. To znaczy łatwiej było prosić o konkretne dokumenty, można było je poddać procesowi automatycznego sczytywania, na przykład przynajmniej części z nich, czyli procesowi OCR-owania, dzięki czemu te dokumenty nieco szybciej były przygotowywane do druku, ale dzięki także digitalizacji zasobów przede wszystkim w Studiu Polski Podziemnej i również w Instytucie Pamięci Narodowej znacznie łatwiej można było przygotowywać tą warstwę naukową, to znaczy dzięki opracowaniu tych dokumentów możliwe było przygotowywanie bardzo rzetelnych przepisów, o czym tutaj pan profesor Chrzanowski przede wszystkim powiedział, bo o ile może mniejszym wysiłkiem było odszukanie dokumentów, choć w niektórych przypadkach to także nie było takie proste, bo niektóre dokumenty w różny sposób zaginęły w Archiwum Studium Polski Podziemnej. Trzeba było poświęcić wiele miesięcy wysiłku, aby je odszukać. W różnych miejscach je później znajdowaliśmy. O tyle jakby kluczową kwestią było jednak opracowanie merytoryczne każdego dokumentu, dotarcie do biogramu każdej osoby, która pojawia się na kartach tych dokumentów. I o ile w części przypadków było to stosunkowo proste, bo jednak do momentu wydania pierwszego tomu w 2015 roku taka baza źródłowa, literatura naukowa powstała, prace naukowe przygotowywane przez historyków, które powstały na temat Armii Krajowej, wielokrotne wizyty wielu historyków, nie tylko w Studium Polski Podziemnej, ale w Instytucie Sikorskiego, w wielu innych archiwach w Polsce i za granicą, doprowadziły do wydania mnóstwa publikacji o różnej jakości, od bardzo dobrych po takie sobie. I można było po te publikacje sięgać i sięgać do opisanych tam faktów, wydarzeń, czy też sylwetek osób, które pojawiają się na kartach AK w dokumentach, tych dokumentów źródłowych tutaj zamieszczonych. O tyle mimo wszystko jednak podstawową wartością jest dotarcie do tych dokumentów źródłowych, w których jest opis danej sytuacji przedstawionej na kartach wyselekcjonowanych dokumentów, dotarcie do dokumentów osobowych czy osobistych osób, które pojawiają się na kartach AK w dokumentach i na tej podstawie tworzenia przypisów, czy to biograficznych, czy takich szerszych, kontekstowych, merytorycznych, opisujących jakieś konkretne wydarzenie. Więc jakby to wydawnictwo to jest też poniekąd hołd złożony wszystkim pracownikom Studium Polski Podziemnej, przede wszystkim oczywiście Armii Krajowej i żołnierzom Armii Krajowej, ale także w dużej mierze według mnie także tym osobom, które w SPP przez tak wiele lat pieczołowicie dbały o przechowanie tego dziedzictwa narodowego w postaci dokumentacji znajdującej się w Archiwum Studium Polski Podziemnej, to także hołd złożony prezesowi Studium Polski Podziemnej, panu doktorowi Krzysztofowi Stolińskiemu, któremu bardzo zależało na tym, aby to wydawnictwo się ukazało, ale sam nie był w stanie nic zrobić. Studium Polski Podziemnej nie miało takiej mocy organizacyjnej. Także hołd złożony prezesowi Januszowi Kurtyce, któremu głęboko na sercu leżało wydanie tej publikacji. I paradoksalnie te najbardziej efektowne działania związane z wydawnictwem odbyły się już po śmierci prezesa Kurtyki, bo pierwszy tom został wydany w roku 2015, ponieważ przez te wszystkie lata zarówno archiwiści, jak i naukowcy przygotowujący to wydawnictwo poświęcili na gromadzenie materiału źródłowego, jego opracowanie, no i opracowanie także archiwów Studium Polski Podziemnej. I w efekcie mamy tak naprawdę dwie wartości. Po pierwsze mamy tę publikację, którą dzisiaj mamy przyjemność Państwu prezentować i której kolejne tomy pojawią się w następnych latach, ale po drugie każdemu historykowi, który chciałby skorzystać z zasobów archiwalnych Studium Polski Podziemnej, teraz będzie na pewno zdecydowanie łatwiej. Łatwiej będzie dotrzeć do oryginalnych dokumentów, których wersje wyedytowane publikujemy w tym tomie, ale także będzie łatwiej dotrzeć do jakichkolwiek innych dokumentów, które nie znalazły się w tym wydawnictwie, ponieważ udało się te dokumenty opracować, zinwentaryzować, a także w znacznej części udostępnić w wersji cyfrowej, więc zdecydowanie łatwiej w tej chwili historykom, dla których nie jest żadną barierą w tej chwili wybranie się do Londynu, mają dzięki temu możliwość także popracowania z dokumentami źródłowymi, bez konieczności sięgania po oryginalne papierowe dokumenty, ale z możliwością korzystania z ich wersji elektronicznych. Więc ten duży projekt Armia Krajowa w dokumentach to jest taki projekt komplementarny, z jednej strony dbający o to dziedzictwo w postaci spuścizny dokumentacyjnej Armii Krajowej rządu londyńskiego, ale także jest to z drugiej strony projekt naukowy. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, ja teraz postaram się dosłownie w kilku słowach powiedzieć, co zawiera ten drugi tom. Więc jeżeli chodzi o dokumenty prezentowane w drugim tomie, to zaczynając jakby od samej góry, mamy właśnie to, o czym już wspominałem, czyli mamy przykłady korespondencji władz Rzeczpospolitej Polskiej, które wówczas w tych latach 41-43 znajdowały się w Londynie z władzami brytyjskimi, z władzami amerykańskimi, z władzami Związku Sowieckiego. Mamy tu przykłady tej korespondencji dotyczącej ściśle jakby zagadnienia Armii Krajowej czy konspiracji w okupowanej Polsce, ale mamy też oczywiście dokumenty mówiące o szerszych sprawach politycznych, o rozmowach dotyczących przyszłości Polski i to jest jakby to najwyższe piętro tych dokumentów. Jeżeli chodzi o rząd Rzeczpospolitej, mamy również tę korespondencję kierowaną do okupowanego kraju i to jest korespondencja kierowana zarówno do dowódcy Armii Krajowej, jak i do delegata rządu, czy do przewodniczącego Politycznego Komitetu Porozumiewawczego, czyli tego pionu politycznego Polskiego Państwa Podziemnego. Tu mamy pełen wachlarz spraw poruszanych w tej korespondencji. Oczywiście nas najbardziej w tym wydawnictwie interesują sprawy dotyczące ściśle Armii Krajowej, ale już też w pierwszym tomie znalazły się to, o czym wspominałem, dokumenty dotyczące nie tylko podziemnego wojska, ale też właśnie spraw politycznych czy tajnej administracji. Również ta korespondencja nie dotyczy tylko bieżącej działalności Armii Krajowej, to znaczy walki zbrojnej z okupantami. Ona ma szerszą tematykę, dotyczy najważniejszego jakby zagadnienia, to po co w ogóle Polskie Państwo Podziemne zostało stworzone, czyli przygotowanie powstania powszechnego. I mamy tutaj w tym drugim tomie właśnie te istotne dokumenty dotyczące planowania polskiego powstania powszechnego w okupowanej Polsce, zarówno dokumenty sporządzane w Komendzie Głównej Armii Krajowej, jak i również dokumenty dotyczące tej sprawy sporządzane w Sztabie Naczelnego Wodza w Londynie. I również wśród tych zagadnień dotyczących powstania powszechnego była niezwykle istotna sprawa zaopatrzenia powstańczych oddziałów. Zagadnienie niezwykle fascynujące, dodajmy zagadnienie, które do tej pory nie doczekało się jakby gruntownego przebadania i opisania. Myślę tutaj o zagadnieniu, jak polskie siły zbrojne na Zachodzie przygotowywały się, czy miały się przygotować do niesienia pomocy powstaniu powszechnemu w okupowanej Polsce. Takim elementem tego obszernego problemu jest sprawa cichociemnych, bardzo popularna. Mamy do czynienia z kolejnymi publikacjami dotyczącymi tego zagadnienia. Natomiast w tym tomie mamy też szereg dokumentów źródłowych dotyczących zarówno zagadnienia szkolenia cichociemnych, jak i generalnie dokumentów dających odpowiedź na pytanie, po co ci cichociemni do kraju byli wysyłani. Tutaj tylko tak na marginesie zrobię drobną uwagę, że bardzo często w tych publikacjach, które w tej chwili się ukazują w ostatnich latach, przeważa taki wątek sensacyjny. Mamy tam różnego typu sensacyjne właśnie tytuły. Cichociemni, zawsze samotni w walce, komandosi rzucani do kraju, więc można tylko powiedzieć tyle, że jeżeli chodzi o tych komandosów, to z cichociemnych tylko 30% ukończyło kurs komandosów. No więc to jakby pokazuje nam pewien obraz tego zagadnienia. Powiedzmy, drugą taką sprawą jest to, zdecydowana większość cichociemnych nie działała nigdy samotnie, wprost przeciwnie, oni byli kierowani do kraju na kierownicze stanowiska w strukturach Armii Krajowej i to oni kierowali działalnością Armii Krajowej, a nie sami prowadzili te działania w stylu Jamesa Bonda, co niektórzy autorzy chcieliby widzieć tak właśnie cichociemnych. Ale mamy też, szanowni państwo, szereg innych dokumentów. Jednym z najważniejszych typów dokumentów, jakie mamy tutaj zawarte, oczywiście nie wszystkie i nie w 100% tutaj wydrukowane, to są raporty okresowe Komendy Głównej Armii Krajowej, które tak naprawdę przedstawiają nam ten szeroki wachlarz działań, prac organizacyjnych, ale także działań zarówno tych bojowych, jak i wywiadowczych, ale również akcja N i szereg innych rzeczy. Również tutaj Wydział Alfa też jest prezentowany i szereg innych, między innymi w tym drugim tomie zamieściliśmy dokumenty powołujące przez dowódcę Armii Krajowej takich struktur jak Legion Śląski czy Korpus Zachodni, niezwykle ważnych formacji, które były przeznaczone do prowadzenia działań na kresach zachodnich II Rzeczpospolitej. I schodząc jakby niżej, mamy też oczywiście dokumenty dotyczące działalności poszczególnych oddziałów Komendy Głównej Armii Krajowej i szereg depesz wymienianych pomiędzy Londynem, ale również bazami łączności znajdującymi się w różnych krajach Europy, a Warszawą czy Lwowem czy Krakowem, tymi ośrodkami dowódczymi Armii Krajowej w kraju. Oczywiście zdajemy sobie sprawę jako redakcja, że nie jesteśmy w stanie tutaj zamieścić wszystkich dokumentów i bardziej swoją pracę widzimy jako możliwość zaprezentowania historykom, ale też osobom zainteresowanym historią, przykładów dokumentów, pokazanie, jakiego typu dokumenty były wytwarzane w okresie konspiracji i jakimi dokumentami dysponujemy. Zarówno w pierwszym tomie tego drugiego wydania, jak i w obecnym, tym drugim tomie, w znacznie większym stopniu niż to było w pierwszym wydaniu, uwzględniliśmy dokumenty dotyczące spraw finansowych. Bo oczywiście, kiedy piszemy o działalności konspiracyjnej, generalnie nam ucieka sprawa finansów, a to tak naprawdę przekłada się w wielu wypadkach na możliwości działania tych konspiracyjnych struktur. Więc wychodząc z tego założenia, że nie można mówić o działalności Armii Krajowej, w ogóle szerzej konspiracji w okupowanej Polsce bez uwzględnienia tego aspektu finansowego, postanowiliśmy w tym drugim wydaniu, jak mówiłem, w o wiele szerszym zakresie uwzględnić te dokumenty. Jeżeli chodzi o depesze wymieniane pomiędzy okupowanym krajem a sztabem Naczelnego Wodza w Londynie, czy oczywiście premierem, to tutaj zakres tematyczny jest obszerny, bardzo obszerny i dotyczy najprzeróżniejszych spraw, od spraw łączności, zaopatrzenia, spraw wywiadu, ale również dotyczy chociażby kontaktów międzynarodowych, co też nie do końca jest może popularne, jeżeli chodzi o publikacje dotyczące Armii Krajowej. Tu warto powiedzieć, że struktury Polskiego Państwa Podziemnego prowadziły w okresie II wojny światowej, zresztą podobnie jak urzędnicy rządu Rzeczpospolitej w Londynie i chociażby Ministerstwa Spraw Zagranicznych, prowadzili rozmowy z szeregiem państw ościennych, chociażby jak z przedstawicielami Czechosłowacji czy Węgier. Tutaj można oczywiście też mówić o prowadzonych w szerokim zakresie rozmowach z mniejszościami narodowymi, które, jak wiemy, one nie do końca doprowadziły do pozytywnych rezultatów, co nie zmienia tego faktu, że takie rozmowy były prowadzone. Jak mówię, ten zakres spraw poruszanych w depeszach radiowych, które były wymieniane pomiędzy krajem a Londynem, jest obszerny. My tutaj staramy się jakby pokazać właśnie ten szeroki zakres tej korespondencji. Staramy się też pokazać warunki, w jakich pracowali radiotelegrafiści i jak funkcjonowała ta służba łączności, co też nie zawsze znajduje jakby zrozumienie, te trudne warunki, w jakich funkcjonowała ta służba łączności, nie zawsze znajduje zrozumienie wśród historyków, ale też publicystów piszących o różnego rodzaju wydarzeniach z okresu wojny. Staramy się właśnie przybliżyć te warunki pracy radiotelegrafistów, które były niezwykle ciężkie, i jeżeli chodzi o straty osobowe Armii Krajowej, to poza oczywiście otwartymi działaniami zbrojnymi, takimi jak akcja Burza czy Powstanie Warszawskie, to trzeba powiedzieć, że radiotelegrafiści to byli ci wśród żołnierzy Armii Krajowej, ale też wśród pracowników na przykład delegatury rządu, którzy ponieśli największe straty procentowo. Znaczy możliwość przeżycia radiotelegrafisty w Warszawie w okresie okupacji niemieckiej nie były zbyt duże, mówiąc tak oględnie. I chciałbym jeszcze, korzystając z tego, że pan profesor Chrzanowski jeszcze ma chwilę czasu, za czym będzie musiał nas opuścić, poprosić pana profesora o takie sugestie, chociażby dlatego, że jesteśmy tutaj, część zespołu redakcyjnego jest na sali, ale również myślę, że dla państwa by było to interesujące, gdyby pan profesor z nami podzielił się takimi przemyśleniami po recenzowaniu pierwszego i drugiego tomu. Właśnie jakie widziałby jeszcze, jakiego rodzaju dokumenty widziałby tutaj do uwzględnienia jako te postulaty, jeżeli chodzi o kolejne tomy. Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, można powiedzieć, że to właśnie pytanie jest ciężkie, bo właściwie prawie że wszystkie postulaty naukowe zostały spełnione, ale tutaj nawiążę do wypowiedzi pana doktora Leśkiewicza. Wspomniał pan odnośnie biogramów. Proszę państwa, tak już może sumując pewne uwagi, rzeczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej tutaj moi przedmówcy, jest cała masa przepisów bibliograficznych, wyjaśniających i biograficznych. To jest bardzo istotna część pracy, która wymaga nie lada wysiłku. Można oczywiście, niektóre biogramy są już opracowane, nic pisać, a niektóre trzeba opracować od nowa. Pisanie biogramu jest rzeczą bardzo trudną. I właśnie państwo znajdziecie i w jednym, i w drugim tomie różnego rodzaju biogramy, a więc będziecie widzieli, co to byli za ludzie, jakie wartości reprezentowali, merytoryczne, moralne również, ale zwłaszcza merytoryczne, polityczne, skąd ci ludzie się wzięli i dlaczego akurat skierowano ich na te, na to, a nie na inne stanowisko, prawda? Tak samo tutaj, tu mówi z kolei słusznie profesor Grabowski, jeżeli chodzi o plany powstańcze, one już w roku 40 w Londynie w Studiu Polskiej Podziemnej przeglądałem, tam są, prawda, dokumenty, ja pod kątem może bardziej przeglądam, ale dotyczą całości kraju. No i potem plany, prawda, raport numer 54 słynny, czy raport numer 154, prawda, ewolucja planów powstańczych do akcji burza i powstania warszawskiego. Zresztą na ten temat jest, no, Biblia, mogę powiedzieć, bardzo obszerna, doktora habilitowanego Marka Krawicza na temat właśnie planów tutaj powstańczych. A proszę Państwa, to jest rzecz istotna z tego względu, że to był cel. Cel to był właśnie powstanie powszechne przeciwko okupantom, prawda? No, wydarzenia na arenie i międzynarodowej, i politycznej, i militarne, zwłaszcza wpłynęły na zmiany decyzji, wydarzenia potoczyły się innym tutaj, jak wiemy, torem. Tak samo tutaj można powiedzieć, nie wiem, czy to byłoby możliwe, może trochę więcej, ale mówię trochę jedynie, dokumentów, trochę więcej z wywiadu. Z tego względu, że rzeczywiście wkład wywiadu ZWZAK był naprawdę bardzo istotny. Prawda? Od Altrajchu, tak zwanej Starej Rzeszy, Hamburga po tereny wschodnie. Nie mówiąc już o obszarach południowych. Prawda? I tutaj, proszę Państwa, tu ewentualnie, jeżeli byłaby taka możliwość, nawet kwestia, proszę Państwa, broni V. Na ogół wiemy bombardowanie Peenemünde i Blizna. Państwa Peenemünde dalej pracowało. I są meldunki z tego, też kiedyś pisaliśmy na ten temat artykuły, prawda, dalej pracowało Peenemünde do samego końca. Więc tutaj można byłoby ewentualnie coś. O łączności była mowa również. Troszeczkę, mówię trochę, ale to już jest kwestia, no, technicznego ustalenia baz łącznikowych. Stosunkowo mało, no akurat trochę się tym zajmuje baza łącznikowa Anna Szwedzka, prawda, która, no, słynny kurier z Warszawy, prawda, Jan Nowak-Jeziński, zresztą miałem ten zaszczyt i przyjemność rozmawiać z nim, prawda, on też tylko znał ten wycinek przez Gdynię, prawda, jak był przerzucany, ale tutaj, proszę Państwa, to jest rzecz, uważam, też bardzo interesująca, baza Anna i baza Teresa, prawda, sztokholmska po zakończeniu działań wojennych pułkownika Reliszki. A więc tutaj ewentualnie można byłoby trochę poszerzyć. Również organizacja Niepodległość nie, bo to jest naprawdę rzeczywiście mało rzecz znana. I teraz cóż, czy ukazać, no, uważam, że można byłoby, tylko mówię, to są kwestie finansowe i techniczne. Spory chociażby w Delegaturze Sił Zbrojnych. Pułkownika Rzepeckiego, prawda, z obozem narodowym, i nie będę teraz tego rozwijał, to też można, prawda, tutaj, prawda, ukazać. Oczywiście dokumentów już Urzędu Bezpieczeństwa nie będzie, bo to nie jest, to będzie inne, może być wydawnictwo, nie tego typu, prawda, więc to były moje postulaty, dlaczego, bo naprawdę ja na przykład mogę powiedzieć Państwu, że jeżeli chodzi o Pomorze, i to w całej rozciągłości od Szczecina do Królewca, Kaliningradu, jak to woli, przeglądałem, no bo to mnie najbardziej interesowało. To jest masa meldunków. I w Studiu Polskiej Podziemnej, i w Archiwum Akt Nowych również, prawda? I to można byłoby oczywiście drogą selekcji te najważniejsze rzeczy wydać. Mówię najważniejsze tylko i wyłącznie tutaj, żeby ukazać ten wkład właśnie wywiadu morskiego, ale nie tylko, prawda? Bo również Śląsk, prawda, czy inne tereny okupowanej Polski czy zaanektowanej Polski tutaj. Tu może jakby było jakiś też dokument, jeden czy dwa, proszę Państwa, który by ukazywał trudności, chodzi o ziemię, to powiedziałem, zaanektowane. Pomorze, Wielkopolska, Śląsk czy Północne Mazowsze. Nawet Becirk to, bo to jeszcze i Białystok, prawda, okręg białostocki. Proszę Państwa, to na ziemiach wcielonych, ja tak mówię, z grubsza, bardzo upraszczając, tam nie wolno by było być Polakiem, tu wolno byłoby. Mimo Wawra, mimo, prawda, egzekucji publicznych. To są różne, prawda, systemy, można powiedzieć. Tu była okupacja, tam była aneksja. I jest nawet, dlaczego o tym mówię, bo kiedy budowano łączność na linii Warszawa-Północ, Szwecja, to właśnie, proszę Państwa, Grot Rowiecki, komendant główny, prosił, żeby Anna ze Szwecji budowała szlak, bo łatwiej ze Szwecji niż z Warszawy, bo to są ziemie wcielone. Więc po prostu pojedynczy jakieś tego typu, prawda, to można oczywiście, to mówię na piśmie, złożyć drogą selekcji, żeby właśnie ukazać, czy chociażby to dotyczy również, no, trochę spraw politycznych, choć ma na myśli organizacja Ojczyzna, Myśl Zachodnia w tym wypadku. prawda? No takich rzeczy to można byłoby, ale to mówię drogą selekcji, bo wiadomo, państwo jesteście, że tak powiem, tu limitowani finansami, prawda? Ale wiedza jest tak państwa ogromna, że tutaj nie widzę problemu, żeby to wyselekcjonować. I tak jak powiedziałem, sumując, przypisy są i wyjaśniające, bibliograficzne, biograficzne. Warsztatowo, no to nie piątka, a szóstka. Tak ja bym te dwa wydawnictwa określił. Dziękuję.
Czy pan doktor coś w tej kwestii?
Jeszcze dosłownie uzupełniając wypowiedź pana profesora, sądzę, że patrząc w przyszłość, jakby uzupełniając te tomy, zdecydowanie powinniśmy także przymierzyć się do tego, aby to wydawnictwo jak najszybciej było dostępne również w wersji cyfrowej. To znaczy oprócz tego, że my je publikujemy w wersji papierowej, to wydawnictwo ma taki charakter typowo naukowy, zamknięty. Biorąc pod uwagę tę wartość edukacyjną i to, że wydawałoby się, że o Armii Krajowej wiemy już dużo, ale wiemy mimo wszystko bardzo powierzchownie i w tym kursie nauczania na poziomie czy to szkoły podstawowej, czy szkoły średniej o samej Armii Krajowej, czy w ogóle generalnie o II wojnie światowej, wydawałoby się, że w podręcznikach jest sporo, natomiast ze względu na obciążenie programu nauczania niestety nie jesteśmy w stanie tego kursu w należyty sposób przeprowadzić. To właśnie prezentacja tego wydawnictwa i myślę, że z tym się też w przyszłości warto, w niedalekiej przyszłości warto zmierzyć, aby w atrakcyjnej formie wykorzystać dorobek zespołu redakcyjnego do tego, aby stał się pomocą edukacyjną dla uczniów, dla młodych pokoleń, które rzadziej sięgają po papierowe, trudne w odbiorze publikacje, a częściej korzystają z wersji cyfrowych takich publikacji. Praca ze źródłem, z wykorzystaniem źródła, ze zrozumieniem źródła, z interpretacją tego źródła podczas kursów lekcji historii niewątpliwie taką wartością dodaną dla tego procesu edukacyjnego będzie. To tak z punktu widzenia bardziej belferskiego wydaje mi się, że warto to dodać. Ja tylko o jednym chciałem wspomnieć, ale pan profesor tu to wyraźnie powiedział. Rzeczywiście dokumenty wywiadowcze to jest to, co i to te, które w dużej mierze są tutaj, w Polsce, w naszych archiwach, w tym także w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, są rzeczywiście tą wartością dodaną, którą można by było uzupełnić to wydawnictwo lub przynajmniej w przepisach kontekstowych nieco więcej o tym napisać. Dorobek już jest i to niemały, a oprócz tego są oryginalne dokumenty, z których części historycy póki co nie korzystali, więc jeśli będzie taka możliwość, a myślę, że przy kolejnym trzecim tomie, który biorąc pod uwagę zakres chronologiczny od kwietnia 1943 roku do wybuchu Powstania Warszawskiego, to jest bardzo interesujący okres w tych relacjach pomiędzy Londynem a Warszawą tymi raportami, które z Warszawy do Londynu były kierowane, opisującymi sytuację, która miała miejsce na ziemiach polskich, czy to na ziemiach wcielonych, czy tych pod okupacją, to myślę, że to by była zdecydowanie duża wartość dodana dla publikacji. Dziękuję bardzo.
Może, ale to dosłownie jeden, dwa dokumenty, bo to nie będzie tej możliwości. Aresztowanie komendanta głównego. Mam na myśli dokumenty kontrwywiadu komendy głównej, ale to dosłownie jeden, dwa, no bo jak są dokumenty dotyczące AK, no trudno to pominąć, tak mieć, ale to dosłownie jeden, dwa, no bo na ten temat już i doktor habilitowany Andrzej Kunle się zajmował, doktor Chmielarz, prawda? Więc mówię, jeden, dwa dokumenty, żeby czytelnik też wiedział, żeby nie pominąć.
Ja bardzo dziękuję za te niezwykle interesujące uwagi szanownych panów. Chciałbym powiedzieć tak, że oczywiście będziemy starali się uwzględnić tutaj w szerszym zakresie te wskazane dokumenty, natomiast no musimy sobie zdawać sprawę, że nie jesteśmy w stanie jakby tutaj zamieścić w tej chwili zdecydowanie większej, dużej ilości meldunków, chociażby wywiadowczych, które były bardzo liczne. No musimy też pamiętać o tym, jaki jest charakter tego wydawnictwa. Natomiast ja bardzo na to liczę, że po zamknięciu tego cyklu wydania tych pięciu tomów wrócimy do pomysłów, które się pojawiały zarówno tutaj w Warszawie w trakcie rozmów nad tym wydawnictwem, ale także jeżeli chodzi o rozmowy, jakie toczono w Londynie i to, za czym jeszcze ukazał się ostatni tom Armii Krajowej w dokumentach. Otóż wówczas ta pierwsza redakcja, zbliżając się do finiszu, nad tym zbiorem dokumentów dyskutowała na temat przyszłości, co robić w dalszej kolejności, i wówczas oni wysuwali takie pomysły właśnie publikacji w następnej kolejności tomów takich jednorodnych, jednotematycznych dotyczących. Tam padały oczywiście różne propozycje tych tomów. Między innymi oczywiście była bardzo podnoszona sprawa wywiadu, bo ona jest niezwykle interesująca zarówno dla czytelnika, no jak i też dla uświadamiania i jakby podkreślania roli wywiadu polskiego w okresie II wojny światowej. Również dla historyków niepolskojęzycznych czy niepochodzących z Polski. Także liczę na to, że będziemy mogli takie tomy przygotować, żeby właśnie poszerzać ten zakres działania Armii Krajowej, czy szerzej konspiracji polskiej w okresie II wojny światowej. Tu również sprawa organizacji baz i placówek łączności zasługuje na taką obszerną publikację. My tutaj w tych tomach jesteśmy tylko w stanie zasygnalizować poszczególnymi dokumentami to zagadnienie. Moim zdaniem jest obok tego jest niezwykle istotna sprawa, która do tej pory nie doczekała się szerszego omówienia. Istnieją dwie czy trzy publikacje, ale to jest chociażby sprawa łączności radiowej, która nie jest opracowana. Jeżeli chodzi o bazę, to mamy chociażby publikacje Kliszewicza, prawda, które nam przybliżają te zagadnienie. Natomiast jeżeli chodzi o łączność radiową, zarówno wojskową, jak i cywilną, to do tej pory poza dosłownie dwoma, trzema publikacjami, to takich opracowań nie ma. I jak mówię, tutaj pole do popisu dla historyków jest ogromne. Natomiast myślę, szanowni państwo, że teraz nadszedł ten moment, kiedy państwo moglibyście podzielić się z nami swoimi refleksjami, czy zadać pytania, korzystając z tego, że pan profesor Chrzanowski jeszcze jest z nami. Również inne osoby, które chciałyby zadać jakieś pytania, bardzo proszę.
Rozumiem, że już mamy pierwsze pytania. Chciałem przedstawić Robert Fus. Tutaj może już kiedyś się niektórym z panów prezentowałem. Bardzo duża wiedza, to jest tym, panowie zaprezentowali dużą wiedzę, to jest temat rzeka. No ja mam krótkie pytania. Jedno pytanie to jest, żeby panowie jakoś przybliżyli, dlaczego się nie udał, to już kiedyś było prezentowane, ale jakoś mi umknęło tutaj, zamach na Hitlera, bodajże 4 października 1939 roku, jak on przyjechał do Warszawy po obiedzie w Belwederze, wracał później popołudniem przez Plac Trzech Krzyży, tutaj właśnie ZWZ miał to zrobić i tam nie był ten wykonawca pewien, czy to jedzie Hitler, czy nie. I to się głównie o to rozbiło, ale czy tam jeszcze były jakieś czynniki. A drugi, no to powstanie warszawskie, które moim zdaniem, znaczy jest mało zwracalny jeszcze pewien aspekt sprawy. No wiadomo, że tutaj krytykowano, teraz też, co ciekawe, niektóre środowiska narodowe przywieszają, tak jak kiedyś komuniści na powstaniu warszawskim, to tylko świadczy, że to nie są środowiska narodowe. Był to rzeczywiście wątek Rettingera, który przywiózł tu rozkaz, jak go chciała zlikwidować, ale ono może wybuchło przedwcześnie, bo wiadomo, że było tam dwóch przeciwników, Pluta Czachowski i Ranek Osmęski, szef kontrwywiadu i wywiadu AK, który stwierdził na tym razie 30 lipca 1944 roku, że Niemcy przechodzą do obrony na wschód od Warszawy, nie będzie w najbliższym czasie natarcia na Warszawę. I tu właśnie był ten moment, że trzeba było po prostu wykonać, może to wybuchło trochę za wcześnie, że po prostu trzeba było jeszcze odwołać i poczekać na bezpośredni moment ataku Armii Czerwonej na Niemców, na forsowanie Wisły. I w tym momencie zabrakło tej synchronizacji po prostu. I chciałem tylko, zamach na Hitlera w 1939 roku i tą synchronizację, której zabrakło.
Proszę Państwa, znaczy z zamachem na Hitlera, znaczy jakże to bym prosił tu kolegów o uzupełnienie, no tam był problem, że tak powiem, z tego co wiemy, zapalnika, że nie wybuchł. No były, poza zatem trzeba pamiętać, że Hitler był szalenie chroniony. To nie było, bo to w literaturze często jest, że już można było, ale to nie była rzecz taka prosta do tarcia tam. Po prostu z materiałami wybuchowymi. To tak powiem ogólnie. Natomiast w Powstaniu Warszawskim, proszę Państwa, tu jest sytuacja tego typu, pan miał rację, ze swojego czasu, zresztą w ogóle są spory i one będą. Proszę Państwa, one się nie zakończą według mnie nigdy. Czy warto było też, moja rodzina, jestem, tak, mówię, zaraz mam pociąg, muszę jechać z Gdańska, ale my jesteśmy z Warszawy. Moja mama jest sanitariuszką z Narzu Bożu u żywiciela. Ojciec przyjmował rzuty pod Warszawą. I moja rodzina jest stąd. Po prostu stracili rodzice wszystko i wyjechali. Proszę Państwa, i zawsze te spory będą. Ale jeżeli przyjrzymy się wschód, zachód, proszę Państwa, to chodzi o ten meldunek generała Montera, Chruściela, że czołgi się pojawiły pod Wawrem. Ja swojego czasu sobie tak zrobiłem, to jeszcze w końcówce lat 70. Tu autobus, pamiętam, Cetka była spod dawnego gmachu KC, pojechałem pośpiesznym do Wawra. To zajęło mi to 20 minut raptem. Proszę Państwa, więc bliziutko. I teraz te czołgi, to ten fakt bywa kwestionowany. I to i lewica, i prawa strona, mówię, czy warto było poświęcać stolicę kwiat inteligencji, czy też pytanie jest też drugie, co by było, gdyby powstanie nie wybuchło. Jakieś mówię pisane na ten temat artykuł. I proszę Państwa, jakbyśmy wzięli wschód-zachód, tu powiem nazwisko osoby, jak już to mówiłem, które może Państwa zbulwersuje. No ale są pewne fakty. Powiem, kto to między innymi ujawnił, że tak powiem, opracował tą kwestię. Proszę Państwa, to były czołgi, rzeczywiście były czołgi. To nie była nieprawda. To były czołgi, 5-6 czołgów, awangarda w języku wojskowym, kto był wojsko, to wie, co się nazywa. Generała Siemiona Bogdanowa. One szły na północny zachód, torowały sobie drogę przez Pragę. Radzimin Wołomin. Potem został Radzimin odbity przez Niemców. Teraz wiemy, że one torowały, ale wtedy rzeczywiście, złóżmy tutaj, zbitkę zróbmy. Nawoływanie do powstania, czołgi się ukazują, teraz wiemy, że one na północny zachód jechały. Wtedy noszą czołgi, prawda? On został ciężko ranny i zastąpiony przez generała Radziejowskiego. Teraz o tym wiemy. Kto to napisał? No przeszłość miała różną ta pani, profesor Maria Turylejska między innymi, wyborczy, prawda? I tytuł był z nami, uważam, dobry. Nie byliśmy samobójcami. Tu również profesor Komorowski też w twojej książce o militarnych powstaniach też o tym pisał. Proszę Państwa, jeszcze raz powtarzam, te czołgi szły na północny zachód, torując sobie drogę i one się ukazały, bo w literaturze ja na jednym spotkaniu, już nie będę autora wymieniał, że to był fałsz. Nie, one się ukazały. Zresztą Monter o tym po wojnie mówił. I rzeczywiście to już jest udowodnione. Tyle, że my teraz, my nie mylmy wiedzy obecnej, z wiedzą 31 lipca 1944 roku. I tutaj, proszę Państwa, zresztą zwróćmy uwagę jeszcze na jedną rzecz. Do 12 sierpnia wschód, TAS i tak dalej nic popierali powstanie, bo sądzili, że to Armia Ludowa, prawda? To jest Andrzej Kunet w swoim albumie, prawda, wydanym, to też opisywał, prawda? Sądzili, że to Armia Ludowa. Kiedy się przekonano, że to nie Armia Ludowa, nie radykalna lewica, słynne oświadczenie TASA z 13 sierpnia, o wtedy były, o grupa bandytów i tak dalej, no to znamy, prawda? Ale do mniej 12 sierpnia, proszę Państwa, było wszystko, powstanie było popierane przez Zawisły. Zwróćmy na to uwagę. Dopiero kiedy się przekonano, kto to, prawda, kto to wykonał, tak? Dziękuję.
Proszę powiedzieć, bo może to należycie do mnie nie dotarło. Jaka to struktura w Armii Krajowej zajmowała się wtedy podczas istnienia w czasie okupacji? Archiwizowaniem, zbieraniem tej dokumentacji, bo zapewne była taka struktura, tak wyobrażam sobie. I jak te dokumenty były gromadzone, jak one później znalazły się w Anglii? Dziękuję.
Tylko, że ja nie bardzo wiem, o jakie dokumenty, bo organizowała każda Biuro Informacji i Propagandy, i też, tylko nie wiem, może...
Jeżeli chodzi o te dokumenty, które my tutaj publikujemy w tym wydawnictwie, to to są dokumenty, które były najczęściej, zasadnicza ich część, to są dokumenty, które były w okresie II wojny światowej przekazane do Londynu. Tak? Jeżeli mówimy o depeszach radiowych, to jest sprawa prosta. Jeżeli mówimy o korespondencji rządu Rzeczpospolitej z władzami brytyjskimi, amerykańskimi, sowieckimi, to jest sprawa prosta. Jeżeli chodzi o innego rodzaju raporty czy sprawozdania, które były sporządzane w Komendzie Głównej Armii Krajowej, to one były przesyłane poprzez kurierów do Londynu. I to zasadnicza część tych dokumentów w okresie wojny była przekazana do Londynu. Natomiast kopie tych dokumentów, odpisy pozostały w kraju, czy chociażby pozostały treści depesz wysłanych, prawda, do Londynu. Tu jako ciekawostkę mogę podać, że tu w tym drugim tomie w sporym zakresie uwzględniamy taki zespół depesz, które zostały odnalezione po wojnie na Saskiej Kępie. I one, to koniec lat 50. bodajże, i w początkach lat 60. zostały wykorzystane przez ówczesne kierownictwo Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, czy już MSW, do szkolenia kadr Służby Bezpieczeństwa, to znaczy młodzi adepci szkoleń z zakresu szyfrów dostawali te szyfry Armii Krajowej z okresu II wojny światowej i oni je odszyfrowywali. I w Instytucie Pamięci Narodowej jest taki duży zespół właśnie tych depesz odszyfrowanych przez Służbę Bezpieczeństwa. Także to jest odpowiedź na pana pytanie, skąd.
Ja bym chciał poruszyć takie dwie kwestie. Tu panowie powiedzieli, że wyszły dwa wydania Armii Krajowej w dokumentach. Ja też znam kolejne wydanie, które zaczęło się ukazywać już w kilku lat 80. w takim wydawnictwie podziemnym Errata w Szczecinie. I o ile mi wiadomo, gdzieś do 91-92 roku wyszło wszystkie 5 tomów. To tak tytułem wstępu. A jeżeli chodzi o pytanie, to mnie dotyczy i o brak pewnych rzeczy tutaj w tym wydawnictwie, to chciałbym się dowiedzieć, czy w ogóle istnieją jakieś dokumenty wytworzone przez COE, której głównym zadaniem była współpraca z wszelkiego rodzaju organizacjami podziemnymi na kontynencie europejskim, w tym z Armią Krajową. No wiadomo, że na przestrzeni II wojny światowej od momentu powstania COE i ta organizacja prowadziła jakąś pewną politykę w odniesieniu do konkretnych krajów, do konkretnych organizacji i ta polityka również w stosunku do Armii Krajowej też się zmieniała na przestrzeni tych lat. I w związku z tym, czy są jakieś dokumenty wytworzone przez tą brytyjską organizację odnośnie Armii Krajowej i odnośnie tej polityki, jaka funkcjonowała?
Szanowny panie, ja mówiłem o tym, że dokumenty przy tym wymienianiu archiwów, z których korzystaliśmy przygotowując to nowe wydanie, między innymi mówiłem o brytyjskim archiwum państwowym. Tam się znajduje duży zespół właśnie dokumentów brytyjskiego kierownictwa operacji specjalnych, czyli SOI, to o czym pan mówi. I wie pan, oczywiście to nie jest SOI w dokumentach, w związku z tym my nie będziemy tutaj publikowali jakiejś ogromnej ilości tych dokumentów, natomiast warto powiedzieć, że w tym drugim tomie jest co najmniej kilka dokumentów z zakresu korespondencji chociażby oddziału 6 Sztabu Naczelnego Wodza właśnie z kierownictwem SOI. Także te dokumenty tu są i one będą również uwzględniane w kolejnych tomach.
Ja bym chciał zapytać, czy jaki był udział w planie Burza takich, powiedzmy, siły zbrojnej wsi, batalionów chłopskich. Czy było porozumienie, powiedzmy, Dowództwa Armii Krajowej o współdziałaniu z batalionami chłopskimi w okresie już tego planu burza i jaki był udział batalionów chłopskich, bo to jednak była dość znaczna siła. Dziękuję.
Znaczy, siła oczywiście można powiedzieć, że była dość znaczna, natomiast rozmowy scaleniowe, tutaj mamy szereg dokumentów zarówno w pierwszym tomie, jak i w drugim, dotyczące akcji scaleniowej. Tak? Mówiąc krótko, żeby nie przedłużać, rozkazem premiera i naczelnego wodza 13 listopada 1939 roku został powołany Związek Walki Zbrojnej jako jedyna konspiracyjna organizacja o charakterze wojskowym. Trzymając się ściśle tego rozkazu, żadne bataliony chłopskie nie miały prawa funkcjonować. Tak? Natomiast oczywiście ten wachlarz organizacji konspiracyjnych powstających w 1939, w 1940 roku był no, bardzo szeroki. W związku z tym od samego początku funkcjonowania Związku Walki Zbrojnej, a później Armii Krajowej była prowadzona ta akcja scaleniowa, to znaczy poszczególne organizacje przystępowały do tajnego wojska, czyli Związku Walki Zbrojnej, a później Armii Krajowej, która to Armia Krajowa była częścią Polskich Sił Zbrojnych, czyli mówiąc inaczej Wojska Polskiego, Państwowego Wojska Polskiego. Natomiast bataliony chłopskie, aczkolwiek dysponowały sporą siłą, głównie oczywiście na terenach wiejskich, ale były organizacją wojskową partyjną. I to była zasadnicza różnica. Natomiast oczywiście ta akcja scaleniowa również w stosunku do batalionów chłopskich była prowadzona i w tym tomie mamy dokumenty dotyczące tych rozmów pomiędzy Dowództwem Armii Krajowej a kierownictwem Stronnictwa Ludowego, któremu podlegały bataliony chłopskie. I bataliony chłopskie w znacznej mierze zostały scalone z Armią Krajową, czyli de facto w 1943 roku stały się częścią Armii Krajowej. I oczywiście oddziały batalionów chłopskich, te już scalone, jak również te niescalone, bo w 100% oczywiście ten proces nie został zakończony, brały udział w akcji burza. Ich udział oczywiście był duży, na tyle duży, na ile dysponowali w danym terenie silnymi oddziałami.
Szanowni Państwo, jeżeli nie macie Państwo już więcej pytań, chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować za udział w dzisiejszej prezentacji. Również chciałbym serdecznie podziękować panu profesorowi Waldemarowi Grabowskiemu za realizację projektu badawczego i życzyć wytrwałości przy dalszych pracach. Dziękujemy Państwu bardzo i zapraszamy na kolejne spotkania na przystanku Historia. Do zobaczenia.